Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Miłości polskich królowych i księżniczek, czas Piastów i Jagiellonów. Autor Iwona Kinzler. Czyta Izabela Perez. Wstęp. Los małżonek królewskich był nie do pozazdroszczenia. Wydawano je zwykle za mąż za nigdy wcześniej niewidzianego mężczyznę, który często był w wieku ich ojca lub nawet dziadka. Nikt nie pytał ich w tej kwestii o zdanie, nikt też nie liczył się zupełnie z ich uczuciami. Powszechnie sądzono bowiem, że splendor związany z tytułem monarszym w pełni rekompensuje jakiekolwiek niedogodności związane z niechcianym małżeństwem. Na domiar złego często musiały przez wiele lat znosić mężowską niewierność, napady złego humoru i oskarżenia o bezpłodność. Ich zasadniczą rolą było obdarzenie władcy następcą tronu, ewentualnie gromadką córek, które w przyszłości można byłoby wydać za mąż za władców ościennych państw bądź ich synów, cementując w ten sposób zawarte uprzednio sojusze. W średniowieczu, zwłaszcza wśród rodów panujących, popularny był obyczaj znany jako sposalia pro futuro, polegający na zaślubinach małoletnich dzieci. Ceremonia ta miała charakter ślubu, dlatego po osiągnięciu wieku dojrzałego przez zaręczonych nie odprawiano już jej ponownie. Małżeństwo mogło być skonsumowane dopiero, gdy małżonkowie osiągnęli tak zwany wiek sprawny, który ustalono na 12 lat w przypadku kobiet, a w przypadku mężczyzn 14 lat. Zezwalanie 14-letnim chłopcom, a zwłaszcza 12-letnim dziewczętom na współżycie seksualne zgodnie z przyjętymi dzisiaj standardami wydaje się barbarzyństwem, ale w średniowieczu nikt nie widział w tym nic złego. Święty Tomasz z Akwinu, wybitny filozof i doktor Kościoła, dopuszczał nawet przyspieszenie konsumpcji małżeństwa o 6 miesięcy. Zgodnie z prawem kanonicznym, małżeństwo zawarte jako sponsalia de futuro ważne było dopiero po skonsumowaniu go przez młodych, przy czym oboje musieli wyrazić na to zgodę. Nikt się nie zastanawiał, czy młodzi ludzie nie zmienią zdania, kiedy dorosną, ani czy w ogóle przypadną sobie do gustu. Właśnie w ten sposób zaślubiono niespełna roczną Jadwigę Andegaweńską i kilkuletniego Wilhelma, a kiedy królewna objęła władzę w Polsce, stało się to przyczyną niemałych problemów, niemal uniemożliwiając ślub z Jagiełłą i zawarcie unii z Litwą. Andegaweńka była postacią wyjątkową, bowiem jako król, a nie królowa Polski, mogła brać udział w rządach i zajmować się polityką, z czego w pełni korzystała, stając się z czasem dla swego męża równoprawnym partnerem. Andegaweńka miała doskonały przykład we własnej rodzinie, bowiem jej babka, rodzona siostra króla Polski Kazimierza Wielkiego i żona króla Węgier Karola Roberta, była prawdziwym zwierzęciem politycznym. Miała niemały wpływ na rządy swego małżonka, a po jego śmierci praktycznie rządziła razem z synem, Ludwikiem. Większość małżonek królewskich nie miała takich przywilejów i pomimo, że często były znacznie wybitniejszymi indywidualnościami niż ich królewscy mężowie, nie dane im było wykazać się na polu polityki i dyplomacji. Wykluczano je od sprawowania władzy, motywując to niedoskonałością intelektualną, moralną i psychiczną właściwym płci pięknej. I na nic się zdały przykłady ze świata starożytnego egipskiej królowej Hatszepsut, biblijnej Saby, pięknej Kleopatry czy Zenobii. Owszem, znano je, podziwiano i opiewano w poezji, ale traktowano jako wyjątki sprzeczne z prawami natury. Kobieta, nawet jeżeli była królową, musiała być podległa mężczyźnie. Oczywiście panie, nie zgadzając się z tymi krzywdzącymi poglądami, znajdowały w końcu jakiś sposób, aby móc, jeżeli nie sprawować władzy bezpośrednio, to przynajmniej wpływać na decyzje swoich małżonków. Osobny problem stanowiły królewskie faworyty, które spędzały sen z powiek niejednej królowej. Dumne, bezczelne i wyniosłe nie omieszkały demonstrować swojej przewagi nad prawowitą małżonką kochanka. Boleśnie przekonała się o tym chociażby Katarzyna Aragońska, pierwsza żona Henryka VIII, obserwując poczynania metresy swego męża Anny Boleyn. która odważyła się nie tylko usunąć ją z łoża monarchy, ale także z tronu Anglii. Nawiasem mówiąc, zapłaciła za to najwyższą cenę. Były jednak królowe, które odważyły się kochać i być kochane. To właśnie ich losy stały się kanwą wielu utworów literackich. Najbardziej znane jest życie miłosne monarchiń francuskich, ale jak się przekonamy, także i nasze królowe i księżniczki miały bogate życie uczuciowe, a kiedy bliżej przyjrzymy się losom żon, sióstr i córek miłościwie nam panujących władców, znajdziemy niejeden miłosny sekret. Niniejsza publikacja poświęcona jest życiu uczuciowemu królowych, księżniczek i królewien polskich pochodzących z dwóch dynastii władających naszym krajem – Piastów i Jagiellonów. O władcach z tych dynastii napisano tomy, wiele miejsca poświęcając nie tylko ich roli w historii, osiągnięciom politycznym czy militarnym, ale także ich życiu prywatnemu. Tymczasem kobiety z tych dynastii traktowane są nieco po macoszemu, jakby poważni historycy nie zwracali uwagi na fakt, iż, podobnie jak to się dzieje we współczesnym świecie, pożycie małżeńskie i życie rodzinne miały niebagatelny wpływ na samopoczucie i kondycję psychiczną ludzi sprawujących władzę. W nawet najpotężniejszych opracowaniach historycznych partnerkom królów i książąt poświęca się zaledwie kilka fragmentów, zazwyczaj o charakterze informacyjnym. Jeżeli jednak przyjrzymy się bliżej naszej historii, okazuje się, że stare kroniki kryją fascynujące historie opowiadające o żonach, siostrach i córkach naszych władców. Już z przysłowiowych mroków średniowiecza wyłaniają się kobiety o silnej indywidualności, walczące o swą miłość. Taką osobowością była niewątpliwie Dąbrówka, nazwana przez czeskiego kronikarza kobietą bezwstydną, czy właściwie zapomniana przez polską historię Świętosława, która w imię miłości toczyła wojny i która pod imieniem Sygryda występuje w skandynawskich sagach. Opowiemy też o Judycie, żonie Władysława Hermana, która wolała życie u boku wszechwładnego palatyna Sieciecha niż słabego księcia, jak również o Agnieszce, małżonce Władysława Wygnańca, za sprawą której wybuchła pierwsza seks-afera w naszej historii. Nie zabraknie też miejsca dla nieszczęsnej Ludgardy, małżonki Przemysła I, której przyszło zapłacić za bezpłodność życiem. W tym przypadku los odegrał się na jej mężu. Zginął w zamachu, w który była zamieszana jego kolejna małżonka. Nie ominiemy też żon Kazimierza Wielkiego, jedynego króla bigamisty w dziejach Polski. Opowiemy także o kolejnej, tym razem znacznie głośniejszej seks-aferze, która odbiła się szerokim echem po całej Europie. Jej bohaterem był sam zwycięzca spod Grunwaldu, który był czterokrotnie żonaty, a trzy z jego małżonek były oskarżone o niewierność. Nawet Jadwiga Andegaweńska, późniejsza święta, była podejrzewana o romans, a sam władca miał poważne wątpliwości co do swego ojcostwa w stosunku do najmłodszego syna, królewicza Kazimierza. W niniejszej publikacji znalazło się też miejsce dla szczęśliwej mężatki, żony króla Kazimierza Jagiellończyka, Elżbiety Rakuszanki, która pomimo, że nie grzeszyła urodą, zdobyła serce monarchy, tworząc z nim szczęśliwe stadło i obdarzając go sporą gromadką dzieci. Znacznie mniej szczęścia miała Elżbieta Austriaczka, żona jej wnuka, Zygmunta Augusta, która przez cały czas trwania małżeństwa zabiegała o uczucie swego męża, walcząc z jawną wrogością swojej teściowej. Bony Sforcy. W niniejszej publikacji zajmiemy się też dziejami jej szwagierki, siostry Zygmunta Augusta, Katarzyny, która została wydana za szwedzkiego księcia, by na obcej ziemi znosić upokorzenia w więzieniu. Oczywiście wybór opisywanych przez autorkę postaci jest całkowicie subiektywny. Losy wybranych królowych i księżniczek, ich uczucia i namiętności zostały przedstawione na tle intryg dworskich, polityki i obyczajowości czasów, w których przyszło im żyć. Dąbrówka. Kobieta na miarę bezwstydna? Dąbrówka, zwana również Dobrawą, była żoną pierwszego historycznego władcy Polski, księcia Mieszka I, któremu historycy nadali miano architekta polskiej państwowości. W świadomości Polaków funkcjonuje jako krzewicielka chrześcijaństwa, kobieta dobra, cnotliwa i matka pierwszego polskiego króla. Niewielu poza historykami pamięta również, że dała życie królowej Szwecji, Danii, Norwegii oraz Anglii, Świętosławie Sygrydzie, której imię wciąż żyje w starych skandynawskich sagach. Dąbrówka powszechnie uchodzi wręcz za matkę wszystkich naszych królowych, pomimo że jej skroni nigdy nie zdobiła korona królewska. Imię pierwszej żony Mieszka I wspominano za czasów zaborów, w czasach wojen, kiedy jej przykład miał zachęcać do odważnych poczynań. Tymczasem czeski kronikarz, uznawany za pierwszego dziejopisa Czech, Kosmas z Pragi, w swej łacińskiej kronice Chronica Bohemorum, znanej jako Kronika Kosmasa, opisując Dobrawę pisze, że była nad miarę bezwstydna. Takie stwierdzenie w stosunku do naszej księżnej brzmi dla Polaków prawie jak bluźnierstwo. Co skłoniło czeskiego kronikarza do tak ostrych słów? Czyżby wbrew temu, co głosi tradycja, moralność i pobożność Dobrawy były dalekie od doskonałości? Przyjrzyjmy się więc życiu owej matki wszystkich polskich królowych i spróbujmy wyjaśnić, co wywołało oburzenie kronikarza, który, nawiasem mówiąc, żył i tworzył niemal 100 lat po śmierci żony Mieszka I. Polski władca poślubił czeską księżniczkę na rok przed przyjęciem chrześcijaństwa, dlatego dawniej niektórzy historycy przypisywali jej olbrzymią rolę w chrystianizacji Polski, a nawet uznawali ją za główną inspiratorkę tego aktu. Jednak przyczyny, które skłoniły Mieszka do przyjęcia chrztu, były o wiele poważniejsze niż kaprysy nawet najbardziej ukochanej żony. Mieszko I nie jest pierwszym znanym z imienia władcą Polski. Zgodnie z napoły legendarnymi relacjami Galla Anonima i Wincentego Kadłubka, syn Piasta z plemienia Polan przejął władzę po upadku księcia Popiela, najprawdopodobniej wywodzącego się z plemienia Goplan. Gall Anonim, pierwszy kronikarz, który działał na ziemiach polskich, jest autorem Kroniki Polskiej, której łaciński tytuł brzmi Chronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. Najprawdopodobniej był mnichem benedyktyńskim, pochodzącym z Wenecji, aczkolwiek przez stulecia uznawano go za mnicha z Prowansji. Działał i tworzył na dworze polskiego księcia Bolesława III Krzywoustego. Wincenty Kadłubek, urodzony po 1150 lub około 1160 roku, zmarł 8 marca 1223 roku. Biskup krakowski, związany z kancelarią księcia Kazimierza Sprawiedliwego i autor Kroniki Polskiej, drugiego tego typu utworu w dziejach polskiej historiografii. Według kronikarza wybitnie pomogły mu w tym myszy. Cóż, Rzymianie mają swoje gęsi, a my mamy myszy. Wspomniane gryzonie były oczywiście narzędziem w ręku Boga, który Siemowita księciem Polski ustanowił, a Popiela wraz z jego potomstwem doszczętnie wytracił z królestwa. Wraz z rodziną księcia wypędzono także jego ludzi, a władzę przejął wspomniany wyżej syn Piasta o imieniu Siemowit. Imię jego ojca, a właściwie przydomek, wywodzi się najprawdopodobniej od prasłowiańskiego słowa piszta, pożywienie. I oznaczał zapewne rolnika, żywiciela, aczkolwiek Paweł Jasienica w swojej Polsce Piastów wywodzi go od urzędu piasta czy piastuna, wychowawcy książęcych dzieci. Tymczasem Długosz twierdzi, że przydomek ten pochodzi od części koła, piasty. Niezależnie od pochodzenia, mianem Piast nazwana została pierwsza polska dynastia. O rządach Siemowita niewiele wiadomo, poza tym, że scalił ziemie należące do Polan i Goplan i władał terytorium położonym pomiędzy rzekami – Odrą, Notecią, Wisłą i Wartą. Po jego śmierci władzę objął Lestek, zwany także Leszkiem, który podbił małopolskie plemię Wiślan. Jeżeli wierzyć Gallowi Anonimowi, Lestek miał przyjąć chrzest w obrządku bizantyjskim, kiedy po przegranej potyczce dostał się do niewoli wielkomorawskiej, co oznacza, że Mieszko nie byłby pierwszym chrześcijańskim władcą naszego państwa. Przypis. Wielkomorawskie państwo było wczesnosłowiańskim potężnym państwem z centrum w dorzeczu Morawy, Dolnego Wagu i Nitry. Do końca IX wieku obejmowało także tereny nad Balatonem, Czechy, Łużyce, zapewne także Śląsk i państwo Wiślan. Jego upadek nastąpił pod koniec IX wieku na skutek najazdów węgierskich. Po Lestku rządy objął jego syn Siemomysł, ojciec czworga dzieci. Mieszka, Czcibora, Adelaidy oraz syna nieznanego z imienia. Współcześni badacze wskazują na fakt, że imię jego córki, obce tradycji słowiańskiej, może sugerować, że jego małżonka pochodziła z krajów zachodnich, w których od dawna panowało chrześcijaństwo. Ponieważ jest mało prawdopodobne, że chrześcijańska księżniczka mogła poślubić poganina, można przyjąć, że Siemomysła ze względu na chrzest ojca traktowano jako chrześcijanina, bez względu na rzeczywisty obrządek jego wyznania. Jego pierworodny syn, późniejszy mąż bohaterki naszej opowieści, nie nosił imienia Mieszko, pod którym przeszedł do historii. Jego prawdziwe imię to Dagome bądź Dagone i pod takim imieniem pojawia się w dokumentach historycznych z tego okresu. Natomiast Mieszko to jedynie przydomek pochodzący od określenia niedźwiedzia, który w późniejszych czasach zupełnie niesłusznie utożsamiano z Mieczysławem. Książę przejął władzę po śmierci swego ojca w 959 roku. Gal Anonim, a za nim Długosz, podają, że pierworodny syn Siemomysła był przez 7 lat ślepy, a wzrok odzyskał cudem po postrzyżynach. Jednak to opowiadanie spokojnie można włożyć między bajki, bowiem u podstawy jego powstania leży przekonanie o ślepocie duchowej, na którą cierpiał Mieszko, wyznając pogańską wiarę swych przodków. Aczkolwiek niektórzy biografowie i historycy widzą w owej ślepocie możliwość powikłań jaglicznych. Przypis. Jaglica. Przewlekłe zapalenie rogówki i spojówek powodujące ślepotę. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.